Dzisiaj chciałbym jeszcze mówić z pieśni nad pieśniami, trzeci rozdział dokończyć. I potem chyba zrobię przerwę, bo jeszcze o innych rzeczach też chciałbym mówić. I za jakiś czas znowu wrócimy do pieśni nad pieśniami. Trzeci rozdział od 6 wiersza do 11, strona 745. Strona 745, pieśni nad pieśniami, trzeci rozdział od 6 do 11 wiersza, dzisiaj fragment. Cóż to wznosi się ze stepu, jak słupy dymu, okadzone mirrą i kadzidłem, wszelkim wolnym proszkiem handlarza? To jest lektyka, jakby Salomonowa, około niej 60 bohaterów spośród bohaterów Izraela. Wszyscy zbrojni w miecze, zaprawieni w boju, każdy z mieczem u boku, przeciwko strachom nocnym. Lektykę kazał sobie zrobić król Salomon z drzewa Libanu. Jej podstawy kazał zrobić ze srebra i jej oparcie ze złota. Jej siedzenie z purpury, jej wnętrze wyścielone miłością córek jeruzalemskich. Wyjdźcie i patrzcie, córki Syjonu, na króla Salomona, w diademie, którym uwieńczyła go jego matka, w dniu jego zaślubin, w dniu jego serdecznej radości. Pieśń nad pieśniami przemawia do nas obrazami. Obrazami, żeby pokazać pewną rzeczywistość, która jest w duchu. Na początku czytaliśmy drugi, trzeci rozdział, mówi nam o tym, że oblubieniec chciał wziąć swoją oblubienicę na romantyczny spacer po górach. Ona decyduje się za nim nie iść, bo jeszcze są w jej życiu jakieś opory, by podążyć całkowicie za nim. I w trzecim rozdziale czytamy o tym, że te opory w niej znikają. Ona przełamuje swoje opory i decyduje się wprowadzić go do pokoju swojej rodzicielki, tak? Czyli chce się już z nim zjednoczyć, chce być z nim zjednoczona już. I to, co jest tutaj właśnie, ten fragment, mówi nam o korowodzie weselnym. O to, że on przychodzi, tak? Następuje ten moment zaślubin. Już przestają mieć okres się narzeczeństwa, ale stają się kim? Mężem i żoną, tak? I ten wspaniały obraz mówi nam o rzeczywistości, wspaniałej rzeczywistości tego, co my posiadamy w Chrystusie Jezusie. Cóż to wznosi się ze stepu? Mówi nam 6 werset. Jak słupy dymu, okadzone mirrą i kadzidłem, wszelkim wonnym proszkiem handlarza. O czym mówi nam ten werset? Mówi o tym, że coś się wyłania z pustyni, ze stepu czy z pustyni, wędrówce do pałacu w Jeruzalem. I w duchowym wymiarze, czy duchowym obrazem, który tutaj przedstawia, jest to, że wiemy, czym jest wędrówka, przez ten obraz wędrówki Izraela przez pustynię do ziemi obiecanej. To jest obraz naszego życia, tutaj ziemskiego, którym idziemy na to, czy nasza ta wędrówka po ziemi, to życie ziemskie z wędrówką na ucztę weselną, która będzie w niebie. Cóż to wznosi się z tego stepu, z tej pustyni, jak słupy dymu? Czym są słupy dymu, ten obraz słupów dymu w Biblii? Są obrazem Bożego stąpienia, Bożej chwały, Bożej obecności. Kiedy Bóg stąpił na przykład na górę z Syjon, kiedy objawił się Mojżeszowi, to w słupach dymu stąpił między innymi, tak? Kiedy czytamy w Księdze Objawienia o tym, że mamy tą wizję niebiańskiej świątyni, że anioł przychodzi z dymem, który jest z kadzideł, które są modlitwami świętych. I rzuca to wszystko na ołtarz, zapalając ogień i wysyłając Bożą odpowiedź na modlitwy świętych. Dalej Apokalipsa nam mówi o tym, że kiedy Bóg przychodzi, to jego świątynia wypełniła się dymem. Słup dymu jest obrazem Bożej, wstąpienia Bożej obecności i Bożej chwały, która wypełnia miejsce, w którym przybywa Bóg. Dlaczego słup dymu? Bo Bóg jest ogniem pochłaniającym. I dym jest tym, co jest efektem złożenia ofiary. Czy to całopalnej, w dawnym czasie z barana, czy kozła, czy wołu, i też kadzidlanej. Efektem spalenia było to, że rodził się dym, który był nazywany miłą wonnością Panu. Niósł miły zapach Panu, ofiara, tak? Czyli ofiara obrazuje co? Oddanie, uwielbienie. I tym, który złożył ofiarę doskonałą, jest Jezus Chrystus. I to woń Jego ofiary jest najwspanialszą wonnością Ojcu. Najwspanialszą wonnością Ojcu. I kiedy tutaj w tym obrazie przedstawiony jest Kościół w tej naszej ziemskiej wędrówce po pustyni, ale przede wszystkim jest słup dymu. Jest tym wszystkim Boża obecność. To Bóg wypełnia swój Kościół, tak? My jesteśmy w Chrystusie Jezusie. I tak jak podobnie było z ludem na pustyni, że słup obłoku, a w nocy słup ognia prowadził ich, tak? Do ziemi obiecanej. On ich prowadził. Słupy dymu okadzone mirrą. W symbolice biblijnej mirra symbolizuje śmierć. Kiedy w czasie Bożego Narodzenia, tak, mówimy o trzech mędrcach, którzy przynieśli Jezusowi złoto, kadzidło i mirrę. Każda z tych trzech rzeczy coś innego symbolizowało. Mirra była proroczą zapowiedzią śmierci Jezusa Chrystusa. Księga Izajasza mówi o tym, że ludzie jeszcze raz przyniosą Jezusowi dary. 60 rozdział Księgi Izajasza. I za drugim razem to będzie już tylko złoto i kadzidło. Już nie będzie mirry. Dlatego, że Jezus tylko raz umarł za grzechy świata. Drugi raz już nie będzie umierać. Więc ten obraz tutaj, który mówi o tym słupie dymu okadzonym mirą, mówi nam o śmierci Chrystusa Jezusa, który złożył swoją ofiarę. Bo mirra oznacza gorzki i śmierć. To słowo dosłownie oznacza, ma te dwa znaczenia. Rzeczywistość, której Jezus umiera i przynosi przez swoją ofiarę zbawienie. Tak jak słupy dymu okadzone mirrą i kadzidłem. Kadzidło w Biblii jest symbolem stawiennictwa. Jest symbolem stawiennictwa. Wiecie, kiedy lud był na pustyni i zaczęli grzeszyć przeciwko Bogu, zbuntowali się przeciwko Bogu w momencie buntu Koracha i wielu innych ludzi, Bóg się rozgniewał i plaga zaczęła przychodzić przez obóz Boży. Tysiące ludzi padało jak, wiecie, momentalnie, tak? I wtedy Mojżesz woła do Arona: weź szybko kadzidło. Szybko kadzidło, idź przed tych ludzi. Zatrzymaj tą plagę. On wziął to kadzidło i dymem tego kadzidła, tam gdzie przeszedł, plaga się zatrzymywała, tak? To jest obraz tego, jaką siłę ma stawiennictwo. Stawiennictwo zatrzymało wtedy tą plagę. I tak jak wspominałem w Księdze Objawienia, że kiedy jest otwierana jedna z pieczęci, to widzimy tam anioła w tej niebiańskiej świątyni, który bierze ogień z ołtarza i ma też kadzidło, które czym są modlitwy świętych. I zrzuca to wszystko na ziemię. Stawiennictwo świętych, tak? Kiedy jest ten słup dymu okadzony tą miłą wonnością ofiary Chrystusa Jezusa na krzyżu i Jego wstawiennictwem. I Jego wstawiennictwem, bo to On wstawił się za ludźmi, za nami. Nikt inny. On się wstawił. I to, co mówi list do Hebrajczyków, 7 rozdział, 25 werset, mówi takie słowa do nas. Ten, który sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Chodzi tu o Jezusa, tak? Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga. Bo żyje zawsze, aby się stawiać za nimi. To, co list do Hebrajczyków pokazuje nam, czy w ogóle jako ciekawostkę powiem wam, że to, co Biblia w ogóle nam mówi o tym, co robi Jezus w niebie, to, co wzmiankuje o tym, co teraz czyni Jezus, to wiecie, o czym najczęściej wspomina? O wstawiennictwie Jezusa. Jezus w tym momencie to, co robi, to wstawia się za nami. Żyje zawsze, aby zawsze wstawiać się za nami, jak mówi na ten fragment z listu do Hebrajczyków. Wstawia się za nami. List do Rzymian, 8 rozdział, mówi nam o tym, że jeżeli Bóg za nami, to któż? No któż przeciwko nam? Skoro On nawet własnego Syna nie oszczędził, aby Go wydać za nas. Czy wraz z Nim nie darował nam wszystkiego? Bo ja bym Dawida czy Michała nigdy w życiu nie oddał za jakiegoś łajdaka. żeby mi dziecko, żebym zabił swoje dziecko, złożył go w ofierze, żeby łajdaka jakiegoś uratować. A my wszyscy łajdakami byliśmy. A on własnego syna nie oszczędził, tak? Wydał go za was. Za łajdaków, za grzeszników. Wydał. Tylko on, taka jest jego miłość, że on był w stanie to zrobić. I tam jest powiedziane dalej tak. Więc któż może ciebie potępić? No kto może ciebie potępić? W Chrystusie nie ma już żadnego potępienia. Żadnego. Jezus Chrystus może cię oskarżyć. Przecież On stawia się za tobą. On stawia się za nami. Więc to jest niesamowity fragment, który mówi o tym, że nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej. Nic. Nie ma takiej siły, tak? On stawia się za nami. Diabeł jest nazwany oskarżycielem braci, tak? Więc, który dniem i nocą oskarża. Kiedyś u proroka Zachariasza czytamy o tym, że on miał wizję arcykapłana i widział tego oskarżyciela braci, który mówi, zobacz, on ma brudne szaty. Brudny jest. Boże, nie widzisz, że jest brudny? I w tej wizji czytamy o tym, że Bóg każe zdjąć tą brudną szatę i ubiera go w czyste. W czyste ciuchy, tak? W czystą, piękną szatę. Więc o czym to mówi? Diabeł ciebie może oskarżać przed Bogiem i próbuje tymi żygami ciebie ożygać. Tym potępieniem, tak? Żeby to też, żebyś się trochę z tego przejął. Żebyś się poczuł podły, czy podła i niegodny, by stanąć przed obliczem Bożym. Potępiony, tak? Czy Bóg nie widzi grzechu? Widzi. Bierze krew Jezusa Chrystusa. Wiecie, jak taki tam, nie wiem, jak to jest wybielacz, tak? Nie ma. Nie ma. O czym ty mówisz? Ja nic nie widzę, jest czysty. Oczyściłem go, tak? Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, i jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł? Więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? I tak dalej, i tak dalej. Któż nas odłączy, tak? Wstawiennictwo Jezusa Chrystusa. Pomóż. Mnie ta myśl raduje. Cokolwiek bym nie zrobił. Cokolwiek ty nie zrobisz. On zawsze zrobi tylko jedno. Wstawi się do tobą. Jak mówi Jan, mamy orędownika w niebie. Zgrzeszyłeś? Trudno. Mamy orędownika w niebie. Jego krew, co zrobi? Oczyści cię z wszelkiego grzechu. Z wszelkiej nieprawości. Czasami diabeł przychodzi i próbuje wcisnąć ludziom kłamstwo. No wiesz co, tego grzechu to zapomnij. No tego, co ty zrobiłeś, to nie można wybaczyć. Bóg nie zdzierży na to patrzeć, tak? Wyznajesz i nie ma. Oczyszcza wszelkie nieprawości. To znaczy się, że jesteśmy przed Bogiem czyści, usprawiedliwieni. O kim ty mówisz, że jest grzesznikiem? Nie mów o sobie, bo ty jesteś sprawiedliwy i święty. W Bożych oczach, tak? On widzi nas z perspektywy wieczności i w tej perspektywie on nie widzi grzesznika, tylko świętego przez wieki. Bo on już wie, co, jacy my wspaniali będziemy miliard, miliardów, bilionów lat do przodu. I cóż znaczy miara wszystkich naszych grzechów przez całe nasze życie wobec wieczności? Cudowne rzeczy, które w wieczności dokonamy. Bóg ma inną perspektywę, tak? Zupełnie inną perspektywę na nasze życie. My widzimy nasze upadki, jesteśmy często zbyt srodzy względem siebie. Jakby tak bardziej chcemy być boscy niż sam Bóg, tak? On oczyszcza, my byśmy chcieli jeszcze potępić. Jeszcze trochę z siebie tak podołować, tak? Popotępiać jeszcze siebie za to, co zrobiliśmy. Wyrzuty sumienia są bardzo dobrą sprawą. Bo to Bóg sumienie nasze nas porusza, Świat czasami nie widzi, że cokolwiek jest złego w tym, a ty wiesz, że całą myślą grzeszyłeś. Ale przychodzi ten wyrzut sumienia, tak, to jest od Ducha Świętego. Bo Bóg widzi tak grzech, że to się w głowie nie mieści, tak wyraźnie. Ale to przychodzi po to, nie żeby nas potępić, ale po to, żeby nas oczyścić, tak? Żebyśmy mogli to wyznać i być czyści. Także w naszej wędrówce, bo to jest obraz, który mówi o Kościele w tym ziemskim życiu. W wędrówce przez pustynię jest Boża obecność z nami, która nas prowadzi. Bo prowadzi nas co? Miła wolność ofiary Chrystusowej, Jego stawiennictwa. Wszelkich wonnych i wszelkich innych wonnych proszków handlarzy, tak? Bo w Biblii mamy opis, że Jezus jest też odkupicielem naszym, tak? Czyli nas wykupił. I dla nas darował nam wszystko, czyli wszystko to, co najlepsze, kupił dla nas. I my dzisiaj jesteśmy wonnością Chrystusową. Bo On kupił najlepsze wonności dla Kościoła. Tylko to, co najlepsze. Nie patrzcie, że to za drogie, to szkoda trochę wydać, nie? Z portfela, sięgnąć po tyle. Nie. Go interesują rzeczy z najwyższej półki. Tylko. Wykupił i dlatego my dzisiaj jesteśmy wonnością Chrystusową i pachniemy Chrystusem Jezusem, tak? Pachniemy Jezusem Chrystusem. To powinno być czuć. To powinno być czuć. Więc tu jest obraz, który mówi o Bożym prowadzeniu przez pustynię. On jest tym, który stoi za nami, który wstawia się za nami, bo Jego ofiara się dokonała, Jego obecność nas prowadzi. I siódmy werset mówi, to jest lektyka jakby Salomonowa, około niej 60 bohaterów spośród bohaterów Izraela. W zwyczajach żydowskich, ślubnych zwyczajach było to, że dla pary ślubnej budowano taką lektykę, którą też zamiennie nazywano tronem weselnym. Tronem weselnym. Para ślubna siadała na tym tronie, czy w tej lektyce i była niesiona. Tu jest obraz, że oblubienica jest niesiona z pustyni do pałacu w Jeruzalem. Na wesele. Na wesele. I o czym mówi nam ta lektyka? O tym, że przez pustynię Boży lud, Boży Kościół jest niesiony. Ty nie idziesz piękny. Jesteś niesiony. I zwróćcie uwagę, że kiedy czytamy w Starym Testamencie o wędrówce Bożego ludu przez pustynię, to jakich słów Bóg używa na temat ich wędrówki? Bóg zwraca im uwagę na to, że on ich niósł. Że tak naprawdę to on ich niósł, nie że oni sami szli, tak? Zwróć uwagę, mówi Bóg do ludu Izraela, na twoje stopy, na twoje buty, że przez 40 lat, chociaż z waszych grzechów, bo zamiast 2 lata powinni iść przez pustynię, przez swój bunt musieli 40 lat pozostać na nich. Ale zwróć uwagę, że przez 40 lat twoje buty ci się nie zużyły. Żaden twój but się nie zdarł. Dzisiaj ile chodzisz w butach? Jak dobrze kupisz, to kilka lat się ponosisz, tak? Jak kupisz tanie, to pół roku i się już potrafią rozwalić, tak? 40 lat. Mam ktoś z was, który nosi 40 lat buty? Niektórzy żyją już dłużej niż 40 lat, nie? Masz buty, które nosi 40 lat, to z was? Nikt nie ma, tak? Po pustyni. Bóg mówi, zwróćcie uwagę, wasze buty nie zniszczały. Dlaczego? Bo ja was niosłem. Ja was niosłem. Tak naprawdę ten obraz lektyki mówi nam o obrazie łaski. Chrześcijaństwo nie jest mozoleniem się, żeby żyć po Bożemu. Cały Stary Zakon to pokazywał, że człowiek, kiedy próbował sam z siebie, swoimi siłami się sprężyć, spiąć, swoją silną wolę wykazać, że będzie przestrzegać Boży przykazań. Cały czas Starego Zakonu był po to, żeby pokazać, że ty człowiecze nie dasz rady. Nigdy. Dlatego przed czas Bożej łaski. Z Bożą łaską wszystko jest możliwe. Jest możliwe żyć po Bożemu. Boża łaska cię niesie. Boża łaska niesie. Boża łaska przez pustynię. Bóg nam dał łaskę. W Chrystusie jest łaska za łaską, żebyśmy mogli przejść pustynię. Nie o własnych siłach, ale z Bożą pomocą. Bo łaska jest mocą ku przemianie, żeby nasze życie było przemienione. Wiecie, ja czasami mówię taką historyjkę, która jest bardzo prawdziwa. Przytoczę ją znowu. Przypomnę wam, albo może niektórzy pierwszy raz ją słyszą. O człowieku, który szedł po plaży i szedł z Jezusem. Widział ślad stóp Jezusa obok siebie. A w pewnym momencie wszedł w trudny okres swojego życia i zobaczył, że tylko już jest tylko jeden ślad. I mówi, Boże, jak fajnie było, jak Ty byłeś ze mną, a teraz Ciebie nie ma. I jest mi tak źle, tak mi ciężko. W pewnym momencie widzi, że znowu pojawiają się dwa ślady, tak skracając historię samą. I się cieszy, dobrze, jak to fajnie, Jezu, że jesteś, od razu mi lepiej i tak dalej. Ale gdzie Ty byłeś, Panie, jak mi było tak trudno? Czemu mnie zostawiłeś? A Jezus do niego, a pamiętasz ten jeden ślad? No, pamiętam. Bo to ja Ciebie niosłem na moich ramionach. To ja Ciebie niosłem. To Ty moje ślady widziałeś, nie swoje. I tak często jest w naszym życiu, że my nie zdajemy sobie sprawy, że to Bóg nas niesie. Ja kiedy myślę o sobie i jakby większą perspektywę mam i patrzę wstecz na moje życie, tym dzisiaj łatwiej jest mi dostrzec to Boże niesienie mnie. Że Bóg mnie niósł w wielu momentach. Że Bóg mnie poniósł. Że Jego Słowo mi pozwoliło przejść, poniosło mnie przez trudne momenty mojego życia. I z perspektywy, kiedy patrzy się wstecz, często łatwiej jest to zobaczyć, że w wielu wydarzeniach życia, gdzie wydaje ci się, że Boga nie było, albo ty nie widziałeś Jego obecności, to z perspektywy czasu widzisz to. On był cały czas przy tobie. On ciebie prowadził. My żeśmy tego nie dostrzegali w trakcie, kiedy to się działo, ale po fakcie te rzeczy potrafimy dostrzec. Jego mądrość to wszystkim. On nas prowadził, On nas niósł. To jest lektyka jakby Salomonowa, około niej 60 bohaterów spośród bohaterów Izraela. Wszyscy zbrojni w miecze, zaprawieni w boju, każdy z mieczem u boku przeciwko strachom nocnym. Oblubienica na drodze przez pustynię jest strzeżona przez 60 bohaterów, najdzielniejszych z dzielnych. Nic się jej nie może stać. O czym tu jest mowa? Co znaczy liczba 60? Bo jest coś takiego jak też symbolika liczb biblijnych. I liczba 60 pojawia się tylko raz z tego, co ja znalazłem w Biblii. Wiecie, kiedy był przybytek Mojżesza stawiany, był oparty na 60 słupach. 20 z dłuższego boku jednego i drugiego po 20 i z krótszego boku po 10. 60 słupów. Liczba 60 mówi nam o tym, że coś jest sparte, o stabilności, o mocnym wsparciu, tak, które sprawia, że całość się trzyma i się nie obali. 60 bohaterów. To możemy odnieść do aniołów. Wiecie, kiedy lud szedł po pustyni, bo tak, bo to jest odniesienie cały czas do tego obrazu, to Bóg powiedział coś takiego. Oto ja posyłam anioła. Mojego anioła, który będzie cię strzegł w drodze i przyprowadzi cię na miejsce, które dla ciebie przygotowałem. Ja posyłam mojego anioła, tak? W tym słupie dymu, w tym ogniu był anioł, który prowadził Boży lud przez pustynię. Psalm 34 mówi coś takiego. Anioł rozbija obóz wokół bojących się Jego. Aniołowie Boży rozbijają obóz. Ten obóz widzimy na przykład w księdze przy Elizeuszu, który objawiał zamysły wrogiego Izraelowi króla i ten wysłał oddział wojskowy, żeby porwał Elizeusza. I kiedy to sługa Elizeusza zobaczył, mówi, o jedy Boże, co teraz my zrobimy? Panie Elizeuszu, mówi, co my teraz zrobimy? A Elizeusz zaczął się modlić, że Bóg otworzył oczy swojemu słudze, bo on nieźle widział, tak? I kiedy on otworzył oczy, to co zobaczył? Zastępy anielskie wokół nich. To nie oni byli otoczeni, to ten oddział był otoczony. W duchowej rzeczywistości są aniołowie. Tak Nowy Testament, to też nam mówi, list do Hebrajczyków na przykład, mówi o tym, że aniołowie są po co? są sługami posłanymi nam po to, żeby pomóc tym, którzy dostępują zbawienia. Pierwszy rozdział. List do Hebrajczyków o tym mówi. Wiecie, skąd się wzięła koncepcja anioła stróża? Właśnie stąd. Psalm 90, 11 werset. Piękny psalm, który mówi o Bożej opiece. Ten werset mówi tak. Rozkazał aniołom swoim, aby cię strzegli na każdy z twoich dróg. Rozkazał aniołom swoim, aby cię strzegli na każdy ze swoich dróg, na twoich dróg. Bóg posyła armię swoich aniołów w sposób, który my często nie widzimy, nie zdajemy sobie sprawy, jak ci aniołowie nas strzegą. Wiecie, ja wiem, jedno wiem. Przynajmniej raz w życiu anioł uratował mi życie. Dzisiaj to wiem. Jestem o tym absolutnie przekonany, że spotkałem anioła w moim życiu. Byłem dzieckiem. Nie wiem, nie pamiętam ile lat miałem. 8. Wybiegałem na ulicę. Stał samochód, ja nie widziałem, że z naprzeciwka jedzie samochód. I nagle jakby coś mnie taka łapa zatrzymała mnie. Do dzisiaj czuję to. Wiecie, do dzisiaj, to było tyle lat temu. Do dzisiaj czuję odcisk tej łapy. Nikogo nie było. Ja wiem, że to był anioł Boży. Zatrzymał mnie, żebym nie zginął pod, albo cokolwiek innego nie stało mi się pod kołami tego samochodu. Ten kierowca na pewno mnie nie widział. Ja też nie widziałem tego samochodu. Ja bym wpadł prosto mu pod koła. Biegłem. Ktoś źle postawił samochód, bo przed skrzyżowaniem nie powinno się stawiać samochodu. No ale tak było. Tak? To był czas jeszcze komuny, to tak samochodów nie było za wiele. Ale wiecie, aniołowie są posłani, żeby nas strzec. Aniołowie są też ludźmi. W Apokalipsie czytamy o aniołach, tak, że listy do kościołów są skierowane do anioła. Bo słowo anioł oznacza posłaniec. Dawid miał na przykład 37 rycerzy, którzy pomogli mu objąć władzę królewską. Bohaterów, najdzielniejszych z dzielnych, którzy za niego byli gotowi życie położyć. I apostoł Paweł też mówi o tym, że on do Koryntian o tym na przykład pisze, że on toczy bój, żeby stawić ich jako oblubienicę czystą, bez skazy przed Chrystusem. Że Bóg stawia też pewnych ludzi w Kościele, którzy są strażnikami, są stróżami, żeby ustrzec oblubienicę przed upadkiem, przed strachami nocnymi. My mamy zapewnione poczuć tą straż Kościoła Bożego, bramy piekielne nie przemogą, tak? Nie przemogą. Zobaczcie, jak się patrzy na wieki historii Kościoła. Ile ciemności, ile inkwizycje, ile strasznych rzeczy się działy w Kościele. Gdzie wydaje się, że Kościół jakby stał się Kościołem bardziej tego szatana niż Boga, tak? Tyle wieków ciemnych i tak dalej. A jednak Kościół trwa. Kościół ma się dobrze. Kościół się rozwija. Widać to Boże prowadzenie, tak? Że ten Kościół jest niezniszczalny. Chociaż nieraz mnie się wydawało osobiście, że te historie, że Panie Boże, ile Ty musiałeś mieć cierpliwości, żeby patrzeć na to wszystko, co się złego działo w Kościele. A jednak Jezus stawi sobie oblubienicę przed sobą bez skazy. Taką oblubienicę sobie przedstawi Chrystus. Apostoł Paweł powiedział, że ma tę pewność. Że możemy być tego pewni. Czego jak czego, ale tego możesz być pewny w swoim życiu. Że ten, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, doprowadzi też do końca, do dnia Jezusa Chrystusa. List do Filipian, 1 rozdział, 6 werset. To była modlitwa Pawła. On w tej pewności chodził. Ten, który rozpoczął dobre dzieło na ziemi, budując swój kościół, doprowadzi też do końca i stawi przed sobą oblubienicę bez skazy w dniu Jezusa Chrystusa, kiedy on się pojawi na ziemi. Wziąć swój kościół. Lektykę kazał sobie zrobić król Salomon z drzewa Libanu. Liban kiedyś słynął z najwspanialszych cedrów. Niesamowite drzewo, pięknym zapachu, niesamowitych właściwości, które było symbolem długowieczności. Tak, ono obrazuje wieczność. Lektykę kazał sobie zrobić król Salomon. Król Salomon, który reprezentuje Jezusa, z drzewa Libanu. To jest lektyka, który nic nie zniszczy, która ma wieczne właściwości, tak? Jej podstawy kazał zrobić ze srebra i oparcie ze złota. O czym to jest mowa? To, o czym Biblia mówi, czy co reprezentuje srebro i złoto w Biblii, to reprezentuje wypróbowane Boże Słowo. Ona ma oparcie dla swoich stóp i dla swoich pleców w Bożym Słowie.
Tak.
My w naszym życiu mamy niezachwiane oparcie. Możemy się spokojnie oprzeć na Bożym Słowie, na Bożych obietnicach, które są siedmiokroć próbowane, jak mówi nam Boże Słowo. Są absolutnie wiarygodne, są pewne. To nie jest takie, że Bóg dzisiaj ma tak, a jutro mu się zmieni zdanie. I mówi, no zapomniałem, no sorry, no. Bóg ponad wszystko, jeden z psalmów mówi, wywyższył swoje obietnice. One są niezachwiane i pewne. Jej siedzenie z purpury. Co reprezentuje purpura jako kolor? Królestwo, tak? Purpuro, kolor purpury jest domeną królów. Królewskiej władzy. To był tron weselny, ale tron reprezentuje królowanie, tak? I my wiemy, że w Chrystusie Jezusie jesteśmy już posadzeni na wyżynach niebieskich. My przez tą ziemię możemy iść królując. Mając władzę w Chrystusie Jezusie, nie jesteśmy ogonem. Że taki biedny, ten diabeł się tak na mnie uwziął, mi tak męka, a to w ogóle życie, taka ofiara losu jestem, tak? To nie tak jest, to jest kłamstwo jakieś diabelskie. To my jesteśmy powołani do królowania w życiu. Tak mówi list do Rzymian, 6 rozdział. Abyśmy królowali w życiu. Jezus nas uwolnił spod niewoli grzechu, żebyśmy mogli przejąć władzę. To my możemy panować nad grzechem, tak? Jej wnętrze wyścielone miłością córek jeruzalemskich. Nie córek jeruzalemskich do oblubieńca. Tu jest mowa w oryginale o tym, że on kocha swoją miłością córki jeruzalemskie, które reprezentują Bożych ludzi. Więc wnętrze tego tronu jest wyścielone miłością Bożą. Możemy się wtulić w ten tron, usiąść na tym tronie, który nam Boża łaska nas niesie, będąc otoczeni, otuleni Bożą miłością. Tak wygodnie rozsiąść i poczuć to, że Bóg ciebie tuli, że Bóg otoczył ciebie swoją miłością i jesteś nią otoczony. Tak ci dobrze i wygodnie w niej, możesz się dobrze w niej rozsiąść. W Bożej miłości. Bo nic nie odłączy nas od miłości Bożej. Nic. Nie ma takiej siły, która jest w stanie to zrobić. Wyjdźcie i patrzcie, córki Syjonu, na króla Salomona, w diademie, który uwieńczyła go jego matka. W dniu jego zaślubin, w dniu jego serdecznej radości. Patrzcie na króla Salomona, czyli na oblubieńca, na króla Jezusa, w diademie, którym uwieńczyła go jego matka. Ten diadem to nie była taka korona królewska typowa, to była korona z kwiatów. Uwita z kwiatów. Tak jak czasami, nie wiem, czy dzisiaj tak jeszcze się robi, ale kiedyś tak, jak wiosną było, to się wiło takie wianki z kwiatów. To była mniej więcej tego typu korona. Uwita z kwiatów. Weselna taka korona. Więc córki Syjonu reprezentują nas. Ja się urodziłem w Kościerzynie. I w dowodzie mam napisane, że jestem tam urodzony. Jakby tak pewnie mi się popytał, to pewnie tutaj urodzonych jest z różnych miejscowości, co?
Ja w Pelplinie.
W Pelplinie.
Ja w Czeladzi.
Gdzie? W Czeladzi. Ktoś jeszcze może coś poda?
Stara Giszewa.
Stara Giszewa, o.
To jest Białystok.
Białystok. To trochę dalej. Jesteśmy urodzeni w różnych miejscach, ale wiecie, gdzie jesteśmy urodzeni w duchu? Wiecie, jeśli można tak powiedzieć, jeśli byłby dowód osobisty w niebie, to wiecie, co tam by było napisane? Na Syjonie jesteś urodzony. Skąd tak twierdzę? Czytaj psalm 87. Zresztą wam przeczytam. O Syjonie mówić się będzie. Wszyscy co do jednego się w nim urodzili. co na górach świętych założył. Bramy Syjonu miłuje Pan bardziej niż wszystkie siedziby Jakuba. Chwalebne rzeczy mówi się o Tobie, miasto Boże. Rahab i Babilon zaliczę do wyznawców moich. Również Filistea i Tyr wraz z Etiopem powiedzą, oni się tu urodzili. Wszyscy co do jednego, tak? Pan zapisze w Księdze Ludów, oni się tu urodzili. Śpiewać będą w pląsach, wszystkie me zdroje są w Tobie. O Syjonie mówić się będzie. Inne tłumaczenia oddają, o Syjonie każdy powie matko. Matko. To, co mówi list do Galacjan, apostoł Paweł pisze tam o górnym Jeruzalem, że ono jest naszą matką, tak? Nie Maria! Broń Boże. Górny Jeruzalem, Syjon, na którym to Jeruzalem jest, ono jest naszą matką, tak? Więc jak jest twój duchowy dowód osobisty? Na Syjonie się urodziłeś. Górnym Syjonie. W górnym Jeruzalem. Tam jest nasz dowód tożsamości, twoje nowo narodzenie. Tam jesteśmy zapisani. Co do jednego, tak? Wszyscy się tam urodzili. Z góry, te narodziny z góry. Pochodzą stamtąd. Więc kiedy tutaj w Pieśni nad Pieśniami jest mowa o tym, że wyjdźcie i patrzcie, córki Syjonu, to jest mowa o nas. O kościołach Bożych. Patrzcie na króla Salomona. Patrzcie na Jezusa. Patrzcie na Jezusa. W jego koronie, którą uwieńczyła go jego matka, górna Jeruzalem, Syjon, tak? W dniu jego zaślubin, w dniu jego serdecznej radości. W dniu jego zaślubin, w dniu jego serdecznej radości. Izajasz 62, rozdział 5, werset mówi tak. Bo jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubi cię twój odnowiciel. A jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie się radował z ciebie. Tron weselny mówi nam o radości Pana, jaką On ma z nas. Pomyślmy sobie o tym. Nie wiem, czy to się nam często zdarza. Jeśli rzadko, to źle. Że jesteś radością dla Boga. Że Bóg ma wielką radość, kiedy patrzy na ciebie. Że ty cieszysz Boga. Że On w Tobie znajduje radość. Przecież On Ciebie nie stworzył, nie narodziłeś się z Niego po to, żeby być Jego, że tak powiem, wyrzutem sumienia, tak? Jego smutkiem. Chociaż czasami zasmucamy Boga, tak? Naszym życiem. Ale jesteśmy radością, tak? On chce nas zaślubić. Pokochał nas tak bardzo, że chce nas zaślubić. Kościół jest Jego oblubienicą, Jego narzeczoną. Wyjdźcie i patrzcie, córki Syjonu, na króla Salomona. Kiedy widzisz Jezusa Chrystusa, który Ciebie kocha, dla którego jesteś radością, to tak jak mówiłem, cytując apostoła Pawła II listu do Koryntian, my, którzy wpatrujemy się z odsłoniętą twarzą w jasność Pańską. W jasność Pańską. Co widzimy? Co przemienia nas z chwały chwałę? To, że jesteśmy kochani. Że możemy widzieć w Jego obliczu Jego miłość. To, że On nas chce. Pragnie nas. Że jesteśmy Jego radością. Upragnionymi. Jego upragnionymi. I wiecie co? Biblia niejednokrotnie mówi. Raduj się w Panu. Nie smućcie się, nie bądźcie przygnębieni, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. Radość z Pana jest waszą ostoją. Jak mówi prorok, choćby figi nie zakwitły. Wiele rzeczy może się walić w życiu. Urodzaj winnic by znikł. Zabrakłoby trzód w chlewach. Ja jednak radość w Panu będę miał. Radość w Panu. To jest potężna siła duchowa. Dlatego Paweł mówił, zawsze się radujcie w Panu. Powtarzam wam jeszcze raz. Radujcie się. On zdawał sobie sprawę, jak to jest ważne. On pisał co? Bo figi nie zakwitły, w więzieniu siedział. Najszczęśliwsze miejsce na ziemi, tak? Chciałoby się powiedzieć. No nie. Nikt z nas nie chciałby siedzieć w więzieniu. A on mu mówił, a ja mam radość w Panu. Tego nie było mógł nikt w stanie zabrać. Byli go w stanie wrzucić do więzienia, a radości nie byli w stanie go pozbawić. Mogli pozbawić go wolności, nie mógł iść tam, gdzie chciał, nie mógł robić to, co chciał, ale jego wewnętrzne nastawieniu nikt tego nie był w stanie mu zabrać. Radości w Panu. Dlaczego? Bo widział oblubieńca. Bo widzi Jezusa Chrystusa w dniu jego serdecznej radości. To będzie ten finał w niebie, kiedy spotkamy się już wszyscy razem. Nie wiem, ile miliardów nas tam będzie. Na weselu baranka. To będzie impreza, co? To będzie uczta. To będzie bar. To będzie wesele. Świat takiego nie widział. Najwięksi królowie takiego nie mieli. Najwięksi królowie takiego nie mieli. To, co będzie mieć Jezus, to wesele przebije wszelkie ludzkie wyobrażenia. I to, co się działo tu na ziemi. To będzie dopiero impreza. Uczta. Weselna. Ale widzicie, ten obraz mówi nam o tym, co my mamy w Chrystusie Jezusie. Już dzisiaj. Jak dobrze pomyśleć o tym, jak wiele Jezusowi Chrystusowi zawdzięczamy. Tutaj na ziemi, mając to prowadzenie Boże. Wiedząc, że On się wstawił za nami i wstawia się cały czas za Tobą. Ty upadasz może, ja upadam. Może wiele rzeczy nie tak idzie, jakbyśmy chcieli w naszym życiu. Nie tak może sobie nawet to wyobrażaliśmy. Ale On nie jest zawiedziony Tobą. On wstawia się cały czas za Tobą. On nie mówi, ja już mam dosyć, ja już sobie odpuszczam. On nie jest tych, co coś zaczyna i się cofa. On stawia się do końca. No oczywiście czasami niestety mamy taką możliwość wyboru, że możemy to odrzucić. Możemy to odrzucić, możemy wybrać śmierć. Ale On stawia się do końca. Jak mówi Biblia, kiedy my przestajemy być wierni, On pozostaje wierny. Bo inaczej nie może. Taka jest Jego natura. On dochowuje wierności do samego końca. Jego łaska nas niesie przez życie. Jego łaska daje nam siłę do tego, żeby żyć po Bożemu. Jego łaska nas niesie. To nie jest z nas samych, tak? Dzięki łasce. To wszystko jest dzięki łasce. Mamy Jego zapewnienie, mamy Jego ochronę. On nas będzie prowadzić przez to życie, żebyśmy mogli do tego pałacu w Jeruzalem się dostać. W Jego lepcyce zostaniemy przyniesieni. Dlaczego? Dlatego, że mamy mocne oparcie dla naszego życia w Bożym Słowie. W Bożym Słowie. Że w Chrystusie Jezusie już jesteśmy na wyżynach niebieskich i możemy rządzić w życiu. Że jesteśmy otoczeni miłością Bożą i nic nas nie odłączy od miłości Bożej. Dlatego możemy wyjść i patrzeć w górę, tak? Co mówi apostoł Paweł. Myślcie o tym, co w górze. Patrzcie na tego, który jest po prawicy Ojca. Na Niego patrzcie. Patrzcie, wpatrujcie się w Niego. Podnieście wasze głowy, mówi w innym miejscu Jezus. Diabeł chciałby zrobić wszystko, żeby nasz wzrok był przykuty na sprawach ziemskich, żebyśmy widzieli tylko ziemskie rzeczy. A Duch Boży chce podnieść nasze oczy, żebyśmy więcej widzieli Jezusa i patrzeli na Niego w naszym życiu. Zawsze sobie stawiam Pana przed oczy, mówił Dawid w psalmach. Zobacz Jego ukoronowanego, że On jest Twoim Królem. Zobacz Jego serdeczną radość nad Tobą. Serdeczną. To przemienia nasze życie. To ma moc przemiany naszego życia. Świadomość, że jesteś tak bardzo ukochany, ukochana. To nas prowadzi. Boża miłość, tak? To nie my pierwsi umiłowaliśmy Boga, ale On nas pierwszy umiłował. On złożył swoją ofiarę za nas. On nas wykupił. W wymiarze naturalnym, kiedy tutaj jest mowa do mężów, o jakby roli męża w związku. Mąż jest tym, który wspiera swoją żonę, który pełni tą kapłańską rolę i wstawia się za swoim domem. Wstawia się za swoim domem w tej chrystusowej roli, tak? Ten, na którym żona może się oprzeć, bo jak powie słowo, to powie. Jest jego tak i amen. Że jest otoczona, może się czuć otoczona jego miłością. Tu jest wspomnienie obrazu też ślubu, tego karawanu weselnego, korowodu weselnego. I wiecie, list do Efezu z Apokalipsie, który mówi o tym, że Jezus zwraca się do kościoła w Efezie i mówi tak, znam twoją wytrwałość, znam twoją wierność i tak dalej, ale mam przeciwko sobie to, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Dlatego co zrób? Upamiętaj się. Wspomnij pierwsze twoje czyny i na nowo je podejmij. I w tym liście jest też pewne wezwanie często dla małżeństw, bo czasami nasze małżeństwa mogą przypominać właśnie taki kościół do Efezjan. Solidne małżeństwo. Wierne sobie. Wytrwałe. Ale jest jedno ale. A gdzie jest wasza pierwsza miłość do siebie? Co się stało z waszą pierwszą miłością? Już nie jest tak jak dawniej, jak na początku. Ale tam jeszcze jest sposób na to, jak wyjść z tego. Co zrobić? Wspomnij swoje początki. I myślę, że w naszych małżeństwach, bo to jest, wiecie, taki przytyk do ogródka mojego też, że wspominanie tego, co najlepsze, tego pierwszego okresu miłości jest dobrym sposobem na rozbudzanie miłości. Zobaczyć tą swoją ukochaną. Nie wiecie, jak czasami są konflikty, to tak się nasuwa, no ta jędza, nie? Zamiast tak o niej pomyśleć, to zobaczyć tą swoją ukochaną. Tej, której się tak zakochało. Połóż, czy tam jakkolwiek dalej, tak? Taką ją widzieć. To pobudza, tak? Miłość. Pierwsze czyny podejmij. Zacznij robić to, co od początku. To jest z jednej strony takie proste. Takie proste. Dlatego też już kończąc, chcę, żebyśmy mogli dzisiaj z takim wdzięcznym sercem przyjrzeć się Bogu i temu, co my mamy w Chrystusie Jezusie. Jak dobrze jest być w Kościele Bożym. Dobrze jest być w Kościele Bożym i widzieć to, ile On dla nas zrobił i robi, żeby nas doprowadzić do tego pałacu w Jeruzalem. Na tą ucztę weselną. Jak wiele w nim mamy. I to wszystko jest nam dane. Dzięki temu nasze życie może się nam udać. Bo On jest z nami. On jest z nami, żeby nam się powiodło. W pewnym sensie jesteśmy skazani na sukces. Jak już wejdziesz do lektyki, to możesz być spokojny. Zaprowadzą ciebie tam, gdzie należy. Tylko bądź w tej lektyce, korzystaj z tego Bożego wyposażenia. Opieraj się na tym, co jest w Chrystusie Jezusie, a bezpiecznie dotrzemy do celu. On jest naszą arką w innym obrazie, który nas przeprowadzi i którym dostąpimy zbawienia. On jest naszym zbawieniem. To nie jest nasza zasługa. To jest coś, co On robi dla nas. I tutaj jest to zawarte w tym obrazie. Dlatego warto Jemu wierzyć i korzystać z tego wszystkiego, co On nam dał. No po to też trzeba oczywiście sięgnąć, skorzystać z tego, wyjść i patrzeć. Patrzeć na Króla. Tego nam życzę dzisiaj, abyśmy byli ludźmi, którzy wpatrują się w Chrystusa Jezusa. Nie mogą się Go napatrzeć. Że nie masz Go dosyć. Że chcesz Go więcej widzieć. Ten fascynujący widok. Tej serdecznej radości na Jego twarzy, spowodowanej Tobą. Że to Tobą się cieszy. Właśnie Tobą. Że to Ty Mu sprawiasz tą radość. Bo On w Tobie jest zakochany. Kocha Ciebie odwieczną miłością. Patrzcie. I pozwólmy się wtedy przemieniać Jego łasce z chwały chwały. Niech ona działa w nas. Aż będziemy już tam. Tam będziemy się cieszyć. Największa radość w wszechświecie. A dla nas mężów też często warto się temu przyjrzeć, by wyjść i korzystać z tego dla naszych małżeństw. pełnisz tą swoją kapłańską rolę, rolę króla, który dba o swoją żonę, który jest tym, który oddaje siebie w małżeństwie, tak? Jak list do Efezjan mówi, że rolą męża jest oddać za swoją żonę życie, tak jak Chrystus oddał za Kościół. Poświęcić się. By przeprowadzić też swoją żonę jako doskonałą oblubienicę. Postajmy, żeby się pomodlić. Panie, dziękuję Ci, że Ty w tych cudownych, niezwykłych obrazach mówisz do nas. Objawiasz nam bogactwa, które są ukryte w Twoim Słowie. Te niesamowite, głębokie treści, które są tutaj zawarte. Jak wiele mamy w Tobie. Jak wiele dla nas uczyniłeś. Może nie zawsze dostrzegamy, jak wiele dla nas robisz. Za bardzo jesteśmy zapatrzeni na siebie zamiast na Ciebie. I dlatego jest nam tak ciężko niejednokrotnie w życiu. Ale my potrzebujemy odwracać nasz wzrok od siebie, bo dosyć już tego patrzenia na siebie, ale żeby skupiać się bardziej na Tobie, wpatrywać się w Ciebie, Panie. Bo to Twoje oblicze nas prowadzi i kiedy my się wpatrujemy w Twoje oblicze, kiedy szukamy Twojego oblicza, to Twoje oblicze nas przemienia. Bo jak mówi Twoje Słowo, że dzisiaj jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze nie wiemy, kim będziemy. Bo kiedy Ciebie ujrzymy, to staniemy się tym, dla kogo nas przeznaczyłeś, Panie. Że staniemy się tymi powołanymi ludźmi według Twojego serca, tak jak Ty sobie nas widzisz. Kiedy Ciebie ujrzymy. Dlatego, Panie, to jest co najlepsze, co możemy czynić, jako Twoja oblubienica. Wpatrywać się Ciebie, szukać Twojego oblicza. Bo kiedy zobaczymy Twoje oblicze, to nie widzimy zagniewanej twarzy. Ale widzimy uśmiech szeroki od ucha do ucha, jakim nas darzysz, Panie. Najwspanialszy uśmiech. Uśmiech największej miłości. Daj nam się zapatrywać w Tobie. Daj nam, Panie, być urzeczonymi pięknem Twojego oblicza. Żeby to był nasz najpiękniejszy widok. Bo nie ma piękniejszego, Panie. Abyśmy byli jak ta zakochana oblubienica, która poszukuje spojrzenia swojego oblubieńca, żeby patrzeć się mu głęboko w oczy. I my chcemy patrzeć się Tobie głęboko w oczy, by widzieć Twoje serce. Twoje serce, które kocha, kocha, kocha. Jesteś wielki, Panie. A nam jako małżonkom, naszym małżeństwom pomagaj też. Abyśmy byli ludźmi, którzy rozbudzają pierwszą miłość. Gdzie ta pierwsza miłość jest w naszych małżeństwach. Że to nie jest z czasem tak, że to moja stara, mój stary. I brakuje tej pierwszej miłości. Nie takim zaplanowałeś małżeństwo. Zaplanowałeś małżeństwo jako najwspanialsze doświadczenie pośród ludzi. I pomóż nam tego w tym, abyśmy tego doświadczyli. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie. Dotykaj się naszego życia. Rozświeć swoje oblicze nad nami. Ukaż nam szczęście, ukaż nam dobro, które jest w Twoim obliczu. Nie gdzie indziej, w Twoim obliczu.